Zastanawiałem się, czy jest to konieczne wygłosić słowo każdą niedzielę. Pomyślałem, że konieczne, bo potrzebujemy słowa na każdy dzień. Możemy sami go zgłębiać i nad nim rozmyślać. I myślę, że to robimy. Trwacie w słowie, Kościele? Czytacie na co dzień coś szczególnego dla siebie? Tyle rzeczy czytamy, tyle rzeczy oglądamy, tyle rzeczy jakby absorbuje nas, zwracamy na nie uwagę. Potrzebujemy zwracać uwagę na to, co Bóg mówi. Potrzebujemy Jego słowa. Chciałbym dokończyć moje myśli rozpoczęte tydzień temu. Dzisiaj chciałbym być takim trenerem. Dlatego, że mówimy o bieganiu. Lekcja biegania. Dlaczego taki dziwny tytuł? Dlaczego taki może nie bardzo brzmiąco duchowy temat? Dlatego, że Biblia mówi wiele na temat biegania, na temat biegu. I tak pomyślałem sobie na początek roku, kiedy pojawiły się te wszystkie hasła w mediach po świętach, że teraz trzeba to wszystko spalić, a więc lepiej wziąć się za bieganie, za uprawianie sportu, nie siedzieć w tym fotelu, nie obrastać tłuszczem ze swojej winy. Oczywiście nie chciałbym, aby ktokolwiek czuł się urażony, bo niektóre sprawy są genetyczne, są to sprawy zdrowotne, ale ponad wszystko słyszymy tu i ówdzie, wszędzie zachętę do tego, by dbać o swoje zdrowie. Zgadzacie się ze mną? Że nie tylko mamy siedzieć w kolejkach u lekarzy, ale mamy starać się o to, by zadbać o swoje zdrowie, by odżywiać się prawidłowo, by uprawiać jakiś sport, ruszać się, wychodzić na spacery, cokolwiek. Jak już nie masz motywacji, kup sobie psa. Ja pamiętam, jak kupiliśmy psa, jak musiałem, i to jeszcze wyżła niemieckiego, który lubił biegać, jak pogonił mnie czasami rano. Oj, było to zdrowe. Nawet wtedy szybciej chudłem. Zrzucałem wagę. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że celem naszego życia, Kościoła, jest także zdrowie. I zdrowie fizyczne też. Ale przede wszystkim my dbamy o zdrowie duchowe. I powiedzieliśmy sobie w naszej wizji Kościoła, że zdrowy Kościół będzie wtedy, kiedy będzie w nim zdrowy chrześcijanin. Tutaj to jest napisane. I jestem pewna duchowa prawda, jest to duchowa zasada. A więc, aby być duchowo zdrowym, powinienem o coś dbać w moim duchowym życiu, abym był częścią zdrowego Kościoła. Jeśli będziemy mieli zdrowych chrześcijan, czy w większości zdrowych chrześcijan, to zdrowe chrześcijaństwo będzie wyciskało piętno na innych ludziach. Amen? Potrzebujemy zdrowia, zdrowia duchowego. Co Biblia mówi na temat biegania? Chociażby pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, przypomnę teksty. Apostoł Paweł napisał takie słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, a więc jest mowa o bieganiu? Kościele, jest do nas przesłanie, że mamy biec. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Pamiętajcie, słowo nowe życie tak przedstawia ten werset, że w czasie zawodów biegną wszyscy, ale tylko pierwszy wygrywa. Tak biegnijcie, żeby wygrać. Wczoraj nasi siatkarze biegali, ale Francuzi biegali szybciej. Szczególnie w obronie. Oglądałem. I oni jakoś łatwiej dobiegali do tej piłki niż nasi. Biegli szybciej, dlatego wygrali 3-0. Apostoł Paweł mówi tak. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Nie biegnę gdzieś w próżnię, nie biegnę gdzieś przed siebie, nie wiedząc, dokąd biegnę. Słowo życia mówi, nie biegnę na oślep. Nie mam jakoś zamkniętych oczu czy zasłoniętych oczu, ale wiem, dokąd idę, wiem, dokąd biegnę. Mój wzrok jest skupiony na Jezusie. Amen. W liście do Hebrajczyków czytaliśmy taki tekst, skoro więc patrzy na nas tak wielu ludzi wiary, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza. Bo gdy się biegnie, to wiele rzeczy może przeszkadzać, jeśli są zbędne, nie są mi potrzebne, a stały się moim wyposażeniem, to biegnie się ciężko. Ja już kiedyś mówiłem o tym, kiedy pogoniono nas, kiedyś po ulicach Warszawy, gdy służyłem w wojsku, alarmem, to było za karę, za nasze nieposłuszeństwo i złe wyniki w ćwiczeniach wojskowych, pogoniono nas po Warszawie z pełnym rusztunkiem. Wyposażeniem. Ja musiałem biec z karabinem maszynowym, bo taki miałem na przydziale. CKM. Sam ten karabin ważył 25 kilo plus jeszcze plecaki, cały ubiór wojskowy. Pierwszy raz w życiu, gdy zdejmowałem ubranie moro wojskowe, miałem grudki soli na moim ciele. Nigdy wcześniej takich rzeczy nie widziałem. Ależ nas pogonili, ależ źle się biegło z tym obciążeniem, to przeszkadzało. Biblia mówi, a zwłaszcza grzech. I wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Wpatrujmy się w Jezusa. Początek i koniec naszej wiary. On zgodził się ponieść haniebną śmierć na krzyżu, bo wiedział, jaka oczekuje go radość i zasiadł po prawej stronie Bożego tronu. Patrzymy w tym biegu na Jezusa. Powiedziałem kilka rzeczy na temat biegania na ostatnim nabożeństwie. Nie będę tego powtarzał. Chcemy iść dalej. Nim przekażę wam cztery wskazówki odnośnie duchowego biegu, chciałbym posłużyć się świadectwem, przepraszam, niesamowitego biegacza. Kim był ten niesamowity biegacz? To był prorok. Wow. Prorok też biega? No tak, ten akurat biegał. I to był człowiek, który nazwany jest wielkim mężem Bożym, pełnym wiary, był tak szybki jak pustynny królik. Wiecie, kto to był? Żona podpowiada mi. Nie wiesz? Eliasz. To był prorok Eliasz. O nim wiele czytamy w Biblii. Prorok Eliasz jest nazywany mężem pełnej wiary, wielki mąż Boży, był szybki jak pustynny królik. On biegł kilka razy. Pewnego dnia ogarnęła go moc Pana. Czytamy o tym w pierwszej księdze królewskiej. Ja nie pokazuję tego tekstu, bo tylko chcę nawiązać króciutko świadectwem. I kiedy ogarnęła go moc Pana, przepasał tylko swoje biodra. A więc biegł bez obciążenia. Nie brał jakiegoś zbędnego ładunku ze sobą. Przepasał swoje biodra i biegł przed Achabem aż do wejścia Jezreel. Takiej miejscowości Jezreel. Trzeba zaznaczyć, że Achab jechał na wozie. To był Rydwan. Jechał Rydwanem i miał konie zaprzągnięte do Rydwana i smagał te konie i po prostu pędził tym Rydwanem. Ten bieg był z wielkim oczekiwaniem, że Bóg ześle deszcz na spieczoną ziemię. A więc Eliasz biegł obok Achaba, przepasany tylko jakimś prześcieradłem, przepasany miał biodra i biegł szybko jak pustynny królik, miał taką siłę od Pana, aby biec zwycięsko, wytrwale, aby mogła okazać się moc Boża i aby stąpił deszcz na spieczoną ziemię. Niesamowite. Innym razem możemy przeczytać, że biegnie po to, by zachować swoje życie. Gdy zła królowa Izabel zapowiedziała, że go zabije, zaczął biec. Celem tego biegu było zachowanie życia. Ryzyko było ogromne. Eliasz nie miał tempa żółwia lub ślimaka. On się nie wlekł. Królowa ustaliła wysoko cenę za jego głowę. Pamiętacie historię? Jeśli w ciągu 24 godzin ktoś zdałby, czy dałby radę sprowadzić go żywym, Biblia mówi, że mógł się nieźle wzbogacić. Już wtedy wyznaczano nagrody za poszukiwanych. Eliasz był poszukiwany przez królową Izabel. Można by powiedzieć, Eliasz stchórzył. Ale ja tak nie uważam. Ja uważam, że był odważny. Bo on pokazuje mi coś. Moim zdaniem ten mąż Boży, człowiek, który stoczył niejedną walkę duchową i ją zwyciężył, jest godnym do naśladowania. To on się zmierzył z wszystkimi prorokami Baala, którzy chcieli go oskarżyć i skonfrontowali się z nim, który Bóg jest prawdziwy, pamiętacie? On ma ogromne świadectwo. Ja nie nazwałbym Eliasza tchórzem. Pokazał nam bowiem, jak zrezygnować z małej potyczki po to, by wygrać całą wielką bitwę. Czasami nie warto się potykać z jakimiś drobiazgami, bo są większe bitwy do wygrania dla nas. Są większe zwycięstwa. Czasami od niektórych rzeczy po prostu trzeba odejść, trzeba uciec, trzeba je zostawić. Ja o tym będę dziś mówił. Pokazał nam, że trudny okres w naszym życiu nie będzie trwał wiecznie, ale źli ludzie owszem zawsze będą w pobliżu. I czasami trzeba odejść, czasami trzeba się usunąć, czasami może trzeba uciec. Eliasz nie truchtał, on po prostu dał drapaka, on uciekał, on pobiegł przed siebie. Potwierdził też regułę, że im mniej ludziom na nas zależy, tym większą troską otacza nas Bóg. Bo wtedy, kiedy już wszyscy go zostawili, kiedy został sam, kiedy Izabel chciała go zabić, on uciekał i został sam na sam z Bogiem. I Bóg nawet posyłał mu pokarm, kruki przynosiły mu świeże mięso. Niesamowicie się o niego zatroszczył. Krótko mówiąc, od Eliasza możemy się nauczyć, że nie jest tylko modlitwa, głoszenie słowa i nabożeństwa, ale także trzeba dbać o swoje życie. Czasami umieć uciec od rzeczy, które są dla nas zagrożeniem. Czasami trzeba się skonfrontować w naszych zmaganiach i biec zwycięsko za Bogiem. Popatrzmy na te krótkie 4 lekcje. Wierzę, że to nauczanie biegania ma na celu zainspirowania nas do tego, byśmy prowadzili dobre, błogosławione życie w tym roku z Panem. Po pierwsze, biegnij od wszystkiego, co mogłoby oddzielić cię od Boga. Uciekaj od wszystkiego, co mogłoby cię oddzielać od Pana. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie. To jest wielka rzecz, jeśli ktoś zaczyna biegać. Nie tylko cudem jest ukończenie jakiegoś biegu, czy osiągnięcie dystansu, który się wyznaczyło. Cudem jest już, że zacząłem biec. Jak trudno nam się, mówiłem o tym tydzień temu, zmotywować do tego, by coś zrobić w tej dziedzinie. O, zacznę dbać o swoje zdrowie. Będę biegał, zacznę się ruszać. Pójdę na spacery codziennie, choćby na kilka minut. Wezmę te kijki Northern Walking i będę chodził. Kupię je i tak mija czas, tydzień, rok, dwa. Nic się nie zaczęło, nie zacząłem biegać, nie zacząłem chodzić. Nie dbam o siebie, siedzę w tym fotelu, siedzę w tych murach, siedzę przy tej kawie, siedzę przed tym telewizorem i tak mija moje życie. Sam też to mówię do siebie. Miałem kilka zrywów. No i skończyło się, jak się skończyło. Ale jeśli chodzi o duchowe życie, nie chcę, aby było tak samo. Mam biec daleko, mam podjąć wyzwanie, aby usuwać się, aby uciekać od tego, co może mnie odseparować od Boga. I to nie może być truchcik, lecz desperacka ucieczka. Powinienem powiedzieć: Panie, nie zgadzam się, aby w moim życiu miały te rzeczy miejsce. Twoje królestwo jest we mnie. Panie, ja dbam o siebie. Panie, ja chcę biec za Tobą, ja chcę patrzeć na Ciebie. Takie powiem dwa mądre zdania. Bardzo mnie one inspirują. Nigdy, przenigdy nie poświęcaj tego, co pragniesz najbardziej, dla tego, co masz, na co masz ochotę teraz, w tej chwili. Jeszcze raz powiem. Nigdy, przenigdy nie poświęcaj tego, co pragniesz najbardziej, dla tego, na co masz ochotę teraz, w tej chwili. Chwilowa przyjemność to za wysoka cena za utratę realizacji celów, które Bóg dla ciebie zaplanował. Czasami żyjemy chwilą, zauroczeniem chwili. Czasami coś nas pociąga. Jest to tylko moment, chwila przyjemności cielesnej, ludzkiej, emocjonalnej, jakkolwiek to nazwiemy, i tracimy to, co ma największą wartość, jakby przestajemy realizować cele, które Bóg nam wyznaczył. W Ewangelii Marka jest powiedziane tak, 8 rozdział od 36 do 37. Przeczytam w dwóch tłumaczeniach. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albowiem co da człowiek w zamian za duszę swoją? W tłumaczeniu słowa życia ten tekst brzmi tak. Jeśli będziecie drżeć o swe ziemskie życie, utracicie je. Piękne jest to tłumaczenie. Jeśli jednak ktoś dla mnie i dla Ewangelii zrezygnuje z praw do własnego życia, będzie mógł cieszyć się prawdziwym życiem. To jest sedno tego, co mówi Marek w swoim przekazie. Że czasami, aby pozyskać pewne rzeczy w tym świecie, jesteśmy gotowi zrezygnować z tego, co jest najpiękniejsze, najważniejsze, co ma wymiar wieczny, co daje nam pewną i stabilną atmosferę życia i pobożności, wiary, radości, szczęścia, które możemy znaleźć, dla rzeczy przemijających, dla rzeczy, które przynoszą szkodę. I te chwile są przyjemne. One mogą być przyjemne. Ale cóż, kiedy tracę coś jeszcze bardziej cenniejszego? 36 werset. Cóż za korzyść miałby człowiek, nawet gdyby zdobył cały świat, jeśli po drodze straci samego siebie? Czyż jest dla człowieka coś cenniejszego niż on sam? Zdrowy chrześcijanin, zdrowy Kościół. Kościół składa się z jednostek, cennych ludzi, którzy powinni przede wszystkim dbać o swoją duchową kondycję. By w tym biegu życia, który mamy, w tym biegu do celu, do nagrody w górze, tak jak słyszeliśmy, żyć pełnią życia, zdrowym życiem z Bogiem, błogosławionym życiem z Bogiem. Nie zaprzedawajmy tego za chwilowe przyjemności, które oferuje ten świat. Bo świat jest złodziejem, który chce nas okraść z tego, co jest najcenniejsze. Niech chwilowa przyjemność nie zniszczy w tobie to, co jest najważniejsze, zaplanowane przez Boga dla każdego z nas. Druga lekcja. Biegnij z odpowiednim towarzystwem lub w odpowiednim towarzystwie. Na pewno niezbyt dobrze się biegnie w grupie, gdzie ci podkładają nogi. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z tego, jaki wpływ może mieć na człowieka nieodpowiednie towarzystwo. Do Koryntian napisał takie słowa, proszę o tekst. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Królestwo Boże ma swoje dobre obyczaje. Ale złe rozmowy psują dobre obyczaje. W tłumaczeniu słowa życia czytamy ten werset tak. Nie dajcie się zwieść, złe towarzystwo psuje dobre zachowanie. Jeszcze lepiej, wymowniej. Oczywiście tam, gdzie są złe rozmowy, musi być jakieś towarzystwo, które ze sobą rozmawia. A więc złe towarzystwo psuje dobre zachowanie. A więc jak to zdefiniujemy? Wszystko sprowadza się do jednego. Ludzie, z jakimi przebywamy, mają wpływ na to, kim się stajemy. Zgodzicie się ze mną? Stare japońskie przysłowie mówi, woda, która się nalewa, przybiera kształt naczynia, do którego została wlana i tak samo jest z człowiekiem, który ma dobrych lub złych przyjaciół. Tak więc dobierz sobie odpowiednich zawodników w tym wyścigu życia. To jest moją powinnością, abym biegł z taką drużyną, która będzie kształtowała mnie na naczynie czyste, godne szacunku, uczciwe i pobożne. Przebywaj w towarzystwie ludzi, którzy cenią sobie moralność, ubolewają nad plotkarstwem, nie poprzestają na przeciętności, wywyższają imię Boga, dążą do życia według standardów ustanowionych przez Słowo Boże. Ktoś powie, ale gdzie znaleźć takie towarzystwo? No tu jest. Amen. Cenimy sobie moralność. Mamy ubolewać nad plotkarstwem. Nie poprzestawajmy na przeciętności. Wywyższajmy imię Boga. Dążmy do życia według Jego standardów. Wrócę do myśli z początku nabożeństwa. Słyszymy codziennie tyle gadaniny. Ale jakże niewiele z tego to słowa pozytywne, budujące wiarę, podnoszące na duchu, mówiące o zwycięstwie. Telewizor gada i gada i gada, włączcie kanały informacyjne i będziecie słyszeć, jak gadają i gadają i gadają. Ileż tam jest rzeczy pozytywnych, budujących wiarę, podnoszących na duchu, mówiących o zwycięstwie. Ile? Z pewnością więcej jest tych, które rujnują naszą radość, niż tych, którzy ją rozniecają. Nie trudno jest o pesymizm, lęk, krytykę i troskę, a tak mało jest optymizmu, wiary i zachęty. Kościół musi być miejscem, gdzie jest optymizm, gdzie jest zachęta, gdzie jest troska, gdzie jest wiara, gdzie jest ufność, gdzie jest radość. Bo gdzieś indziej go znajdziemy. Czy gdzieś indziej to znajdziemy? Jak długo Bóg będzie dotrzymywał swoich obietnic? Zawsze. Bracia i siostry, Kościele, zawsze, w dni dobre i złe, słoneczne i deszczowe, kiedy jest lud na drodze i kiedy są piękne drogi, burzliwe i spokojne, nie można mieć lepszego powodu do radości niż ten, że Bóg mnie kocha i zawsze o mnie pamięta i zawsze się o mnie troszczy. Takie zdanie sobie napisałem, zacznij żyć z Bogiem na maksa. Dziękuj Mu, a zobaczysz, że twój smutny nastrój szybko zmieni się w radość i okrzyki chwały na Jego cześć. Bo takim jest Bóg. A więc w tym biegu trzeba biec w dobrym towarzystwie. Trzecia myśl. Biegnij ponad lub jeśli trzeba przez przeszkody i trudności. Żeby opuścić miejsce zabałaganione, musimy po prostu przez nie przejść i dotrzeć do drzwi, aby z niego wyjść. I zazwyczaj jest tak, gdzie jest bałagan, brud, nie ma ochoty się zatrzymywać. Chyba, że lubicie, ja nie wiem. Ja nie lubię bałaganu. Niektórzy podobno lubią. Jak jest wszystko porozwalane, a byłem w takich pokojach młodych ludzi, gdzie wszystko można było znaleźć. Wszystko tam wisiało na krzesłach, na podłodze, na szafkach, części garderoby na laptopie, skarpety na podłodze, niektóre sztywne, łamliwe. Czasami trzeba się przedrzeć przez takie miejsce. A więc Bóg chce, abyśmy parli do przodu, szli przez życie, które nas otacza. Jest wiele bałaganu, jest wiele brudu, jest wiele niepoprawności, ale mamy iść do przodu. Nawet gdy czujemy ból, zawód, może ktoś nas skrzywdził niesprawiedliwie, może źle potraktował, może zawisła nad nami jakaś czarna chmura niepowodzenia, niemożliwości. Musimy iść do przodu, musimy przejść, przebiec przez ten czas trudny zwycięsko Bogu. On daje nam siłę. Psalm 23 brzmi tak. Choćbym musiał stąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego. To tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Bo Ty przy mnie, bo Ty jesteś przy mnie. Twój kij i laska pasterska są mi pokrzepieniem. Choćbym musiał stąpić w otchłań bez światła, iść doliną ciemną, nie zlęknę się niczego. Przejdę. Psalmista wiedział, że z jednej strony będzie ciemno, przerażająco, ale z drugiej strony świeci słońce. Wiedział, że z jednej strony będą łzy, ale z drugiej strony będzie radość. Będzie zwycięstwo. Z odniesionego zwycięstwa będzie radość. Czasami Biblia mówi, wieczorem jest płacz, ale radość jest o poranku. To jest Królestwo Boże. Dlatego musimy biec, ciągle biec w stronę słońca. W stronę Jezusa. On jest naszym światłem. Amen. Biec do Niego. Iść za Nim. Patrzeć na Niego. A wtedy przejdziemy przez najtrudniejsze doliny. On będzie z nami. Nie musimy się bać ani lękać. Przejdziemy zwycięsko, bo Królestwo Boże jest w nas. Jezus żyje w naszych sercach. I to wszystko, co się dzieje wokół, nie musi być także naszym głównym tematem. Jak my lubimy mówić o rzeczach, które się dzieją, o tym całym koszmarze współczesności, o tragediach, o islamistach, o atakach, o bezbożności, o terrorystach, o tym wszystkim, co złe. Mówmy więcej o Panu, mówmy o Jezusie, mówmy wychwalając Boga ponad tym wszystkim. Sami możemy się przetestować. Ile dziś rozmawiałem na temat tego, kim jestem w Chrystusie, co mam w Nim, jakie obietnice mam, jakie błogosławieństwo otacza mnie, jak Bóg nosi mnie w swoich ramionach, ile o tym mówię, a ile mówię o tym, co negatywne. I ostatnia myśl. Biegnij do Boga. Apostoł Paweł zachęcał nas, byśmy biegli po to, by uzyskać zwycięstwo. Biegnij do Boga. Bez Niego nie ma zwycięstwa. Dzięki Chrystusowi zwyciężamy. Jezus powiedział do swoich uczniów. Oto daję wam moc, siłę do deptania po wężach, skorpionach i wszelkiej sile wroga. Powiedział to do swoich uczniów. Kiedy pójdziecie ze mną, kiedy pójdziecie w moim imieniu, kiedy ja was będę błogosławił i ochraniał, będziecie... To jest oczywiście parafraza, to jest opis, że można iść stąpając zwycięsko po wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy i sile. On posiada wszystko, co jest nam potrzebne, by uzyskać triumf, zatriumfować. Nad czym? Nad swoim porywczym charakterem, który czasami nas dopada. Nad przesadnym troszczeniem się. Nad niezdrowymi uczuciami pożądliwości, które mogą nas dopadać. Nad maniakalnym podejściem do zadłużania się. Wiecie, ludzie mają jakieś fatum nad sobą. Niektórzy zadłużają się i zadłużają się, popadają w takie długi, że zostaje im nic innego, jak odebrać sobie życie. A zaczęło się od małych rzeczy. A ja znam takich ludzi, którzy mają problem z pożyczaniem. Jest to jak nałóg, jak alkohol, jak nikotyna. Po prostu nie mogą żyć bez tego, żeby nie pożyczyć. List Jakuba mówi tak. Pierwszy rozdział, 16-17 werset. Nie dajcie się zatem, drodzy przyjaciele, to jest tłumaczenie słowa życia, wprowadzić w błąd. Nie dajmy się zatem, drodzy przyjaciele, to jest mowa do Kościoła, wprowadzić w błąd. Wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba od Boga Ojca wszelkiej światłości, u którego nie ma żadnej zmiany ani zmiennego cienia. Ktoś to kiedyś obrazował, już nie pamiętam. Pokazywał rzucający się cień. I pokazywał, jak to działa w naturze. Że ktoś usiadł sobie w cieniu, tak? Bo było upalnie i siedział w cieniu. Ale w naturze jest tak, że za moment, tak? Za jakiś czas ten cień się przesuwa. Tak? Postawiliście kiedyś samochód w cieniu i przychodzicie, a on jest w słońcu. I jak w piekarniku w środku, tak? Ten werset nam mówi, że u Boga nie ma żadnej zmiany ani zmiennego cienia. Jeśli pada na nas, to nigdy się nie przesuwa. Halleluja. Jestem zawsze w cieniu Wszechmogącego. Bez względu na temperaturę, na pogodę, na stany, na okoliczności, jestem w cieniu Wszechmogącego. Jestem w cieniu mojego Pana. Jestem pod ochroną Najwyższego. Bóg jest moim fundamentem, jest moim źródłem bezustannie, cały czas. Wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba od Boga Ojca wszelkiej światłości. A więc biegnijmy do Boga. Możemy biegać za różnego rodzaju rzeczami w tym świecie. I ludzie biegają. Nawet nie wiedzą, że biegają, ale ciągle biegają za czymś. Ciągle biegają, ciągle biegają, ciągle szukają. Biegnij do Boga, który daje niewysłowioną radość, pokój. Pokój, który przerasta wszelkie zrozumienie. Biegnij do Niego, bo tylko w Nim znajdujemy tak naprawdę upragnione zrozumienie, akceptację, łaskę, pomoc. Biegnij do Niego, by znaleźć błogosławieństwo i zdrowie. Bo Bóg taki jest. On to daje. Zdrowie duchowe, a także to nasze, zwykłe, cielesne, którego potrzebujemy. Chcemy powstać. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Chciałbym wznieść taką modlitwę, którą sobie zapisałem, gdy kończyłem to rozważanie. Modlitwę, którą wypowiedziałem dla samego siebie, dla swojego życia. Drogi Panie, moja modlitwa dzisiaj jest krótka i prosta. Naucz mnie, jak mam biec, a także kiedy i dokąd biec w moim codziennym życiu z Tobą. Pomóż mi, Boże, podejmować takie decyzje, żebym nie musiał znosić tortur, jakie mógłby spowodować żal z powodu popełnionych błędów i utraty radości, jaką mogę mieć biegnąc wprost w Twoje ramiona, gdzie odnajduję wszelkie błogosławieństwo i pełną nagrodę za mój trud i wysiłek. Biegnę do Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Panie, dziękujemy Ci za te obietnice, które nam dałeś. Dziękujemy Ci, że w tym biegu życia nie biegniemy na oślep, w próżnię, ale biegniemy za Tobą, idziemy za Tobą. Panie, nawet gdy przychodzi nam się oddalić, uciec z jakiegoś miejsca, z jakich okoliczności, z jakich sytuacji, to nie uciekamy w próżnię, nie uciekamy na oślep, ale Panie, biegniemy do Ciebie, bo Tyś jest schronieniem dla nas, dla naszej duszy, dla naszego życia. Ty jesteś schronieniem moim, Panie. Ty jesteś ostoją naszą, Panie. Do Ciebie się uciekamy. W Tobie żyjemy, w Tobie jesteśmy. A gdy w Tobie jesteśmy, gdy Ty mieszkasz w nas, a my mieszkamy w Tobie, Panie, jesteśmy bezpieczni, przebywamy w cieniu Wszechmocnego. Dziękujemy Ci, Panie, że choć polecą strzały wokoło nas, to przebywając w Twoim cieniu, Panie, jesteśmy bezpieczni. Jest nam dobrze. Jesteśmy szczęśliwi. Mamy pokój w sercu. Panie, dziękuję Ci za to słowo. Miejmy pochylone głowy na moment. Jeśli ktoś chciałby powiedzieć tak, ja chcę biec do Pana całym moim sercem. Może ktoś potrzebuje dziś powiedzieć, Boże, tak bardzo rozglądałem się w koło, a tak mało ostatnio patrzyłem na Ciebie, na sprawcę i dokończyciela mojego życia, mojej wiary. To podnieś swoją rękę teraz, tam gdzie jesteś. Miejmy zamknięte oczy. Czy jeszcze ktoś? Panie, dziękuję Ci za te szczere osoby. Dziękuję Ci za każde otwarte serce. Panie, modlę się teraz, abyś dotknął się tych, którzy potrzebują zwrócić swój wzrok na Jezusa. Panie, pomóż nam utrzymywać nasz wzrok w odpowiednim kierunku. Chcemy patrzeć na Ciebie każdego dnia w naszych zmaganiach i wyzwaniach życia. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś jedynym tym cudownym schronieniem, zabezpieczeniem dla nas. Dziękujemy Ci, Panie, że mówisz do naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz, abyśmy byli zdrowi, że Ty dajesz nam zdrowe, duchowe życie. Dziękujemy Ci, Panie, że podążanie za Tobą nie jest udręką, nie jest ciężarem, ale jest radością, jest prawdziwym szczęściem. Panie, błogosławię moich braci i moje siostry. Błogosławię Twój Kościół na te dni, które są przed nami. Błogosławię ten tydzień naszych spotkań, modlitw, tydzień postu i modlitwy, Panie. Wierzę, że każdego dnia będziemy mogli przeżywać tutaj wzniosłe chwile z Tobą. Obecności Twojej, mocy Twojej, Twojego życia w tym biegu, który jest przed nami, Panie. Dziękujemy Ci za to. Błogosław dzisiejsze popołudnie, nasze domy, nasze rodziny, pracę, miejsca pracy, szkoły, w których uczą się nasze dzieci, nasza młodzież. Tobie niech będzie chwała, Panie. W imieniu Jezusa. Bóg jest dobry i jest godzien wszelkiej chwały. Amen. Bóg jest wspaniały. Dziękujemy Ci, Panie. Życzę Wam wspaniałego, pięknego tygodnia, błogosławionego w każdym aspekcie. Jesteście nieodwołanie w miejscu Bożej przychylności. Niech tak zostanie. Amen.